Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
Dzisiaj porozmawiamy o kluczowym sojuszniku Niemiec, czyli Francji, i o tym, jak decydująca jest oś francusko-niemiecka dla polityki europejskiej i polityki światowej, a porozmawiamy o tym przede wszystkim dlatego, że dzisiaj okazuje się, że wszystko w tych relacjach niemiecko-francuskich funkcjonuje nie tak jak trzeba. Francja i Niemcy mówią zupełnie innymi głosami w sprawie Ukrainy. Kanclerz Scholz chce być kanclerzem pokoju. Prezydent Macron boksuje się z workiem treningowym, pokazując muskuły i wygrażając Putinowi. No, konkluzja jest taka, że drogi Francji i Niemiec się rozchodzą. A ja chcę powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz i że ta drama francusko-niemiecka to się rozgrywa tak co chwila. Przypomnę, że kilkanaście lat temu, jak Merkel dochodziła w Niemczech do władzy, to relacje niemiecko-francuskie znajdowały się w jednym z takich najniższych swoich punktów gdzieś w piwnicy. Wtedy też w 2006 roku w Niemczech wydano taką książkę autora Markusa Kerbera pod znamiennym tytułem. Tytuł brzmiał Europa bez Francji. Autor sugerował, że w ogóle w Europie jest jakiś problem francuski, który mogą rozwiązać tylko i wyłącznie Niemcy. I już, żeby tylko zilustrować ówczesną atmosferę, to chcę powiedzieć, że mogłem się przekonać naocznie, jak rzeczywiście te relacje niemiecko-francuskie wtedy nie funkcjonowały, albo też w jakim one były kiepskim stanie, bo przypominam sobie spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Metz w 2006 roku z udziałem Angeli Merkel, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezydenta Francji Chiraca. Jacques'a Chiraca, który sprawiał wrażenie kogoś, kto jest całkowicie już nieobecny. I do dzisiaj pamiętam, jak dosyć zabawna była to dyskusja w tym takim trójstronnym formacie weimarskim, ponieważ pełna energii Merkel składała różnego rodzaju propozycje. Lech Kaczyński też był wtedy świeżo po wyborze na prezydenta, pełen różnego rodzaju pomysłów. Natomiast osowiały Chirac nieobecny siedział w fotelu i mamrotał coś pod nosem i nikt nie był w stanie zrozumieć, o co mu chodzi. I tą postawą dosyć dobrze przedstawiał stan francuskiej polityki, przynajmniej z punktu widzenia, pamiętam, niemieckich uczestników, którzy utyskiwali na to, że Francja właściwie stała się takim chorym człowiekiem Europy. Tak więc to nie jest pierwszy raz. Ta drama francusko-niemiecka rozgrywa się ciągle, a to, co widzimy dzisiaj, jest być może po prostu jakimś kolejnym rozdziałem.
No to prawda, ale znaczy uprawiasz jakiś ageizm. On po prostu był może starym człowiekiem.
Był wtedy już rzeczywiście zmęczonym starym człowiekiem.
No właśnie, a przecież 3 lata wcześniej, bo jak mówisz, że to był 2006, to przecież była oś. Oś Paryż, Moskwa, Berlin. Miała rządzić w Europie jej dobrobytem, bezpieczeństwem i wypychać Stany Zjednoczone z Europy, także to niemożliwe, żeby tak w 3 lata, może oni zresztą lubią takie upsy, downsy, bo może oni po prostu lubią do siebie wracać, tak, wiesz, to wtedy miłość rozkwita czy coś, w każdym razie ja bym nie podważała tego sojuszu, tylko dlatego, że starszy Chirac coś tam mamrotał. Ja w ogóle nie za bardzo rozumiem tych Francuzów. Mogę dzisiaj z tobą porozmawiać o nich, bo Emmanuel ma dzisiaj imieniny. To zrobię mu taką przyjemność.
No dobrze, ale zgodzisz się ze mną, że z punktu widzenia Niemiec relacje z Francją to jest taki kluczowy temat.
Tak jest. Ja znam takiego pana, właśnie niedawno sobie przypomniałam, Andreas Röder, taki chyba największy teraz, najbardziej poczytny konserwatysta niemiecki, który w ogóle twierdzi, że cała niemiecka świadomość narodowa i w ogóle Niemcy się kształtowały w jakiejś opozycji do Francji i nawet w obronie przed Francją, że Francja jest jakimś punktem referencyjnym dla Niemiec. Także jak najbardziej możemy pociągnąć ten temat.
No ale to chyba musimy wrócić przede wszystkim do tego, co się dzieje
teraz,
w tej chwili, czyli właśnie do tego takiego rozjazdu niemiecko-francuskiego w sprawie Ukrainy.
No to jak zacząłeś o tym Scholzu, kanclerzu pokoju i Macronie, francuskim bogu wojny, i przypomniałeś obrazki, bo rzeczywiście tak było. Scholz spokojnie przemawiający w Bundestagu, że i wyznaczający kolejne czerwone linie sobie i Zachodowi, a Macron fotografujący się z workiem jakimś?
Treningowym, tak, boksujący się, bo to oni, bokser jest
tak,
przecież...
W ogóle żyjemy w świecie obrazkowym, tak bardzo, bardzo często się przedstawia takie różnice czy podobieństwa za pomocą różnych obrazków, więc rzeczywiście doszło tutaj do pewnej zmiany. Ja bym tylko chciała zaznaczyć, że to Macron jest takim zmienny jako... A, dobra, już nie będę porównywać. Tak, no bo przecież... Scholz to od początku jest kanclerzem pokoju razem ze swoją częścią znaczną swojej frakcji SPD i on cały czas mówi, że, znaczy mówi, na pewno myśli, że najważniejszym jego zadaniem, to o tym już rozmawialiśmy, jest utrzymanie spokoju, stabilizacji, pokoju w Europie i on będzie do tego dążył. Oczywiście pokojowymi środkami. A to Macron zaczął zmieniać, my teraz mówimy o ostatnich wydarzeniach, tak? W Czechach był dopiero co i potwierdził, że ta wojna ukraińsko-rosyjska, a raczej rosyjsko-ukraińska jest naszą wojną i ostrzegł, że nie możemy się zachować w sposób tchórzliwy i defetystycznie jakoś. Ale już to jest pokłosie konferencji w lutym, gdzie było spotkanie państw pomagających Ukrainie i tam padły te słowa o żołnierzach na zachodnich, na terenie Ukrainy, którzy mieliby ewentualnie pomagać. A tak naprawdę Macron zaczął zmieniać to swoje patrzenie i wrócił do Europy, takie były nagłówki, ja bym powiedziała, wrócił do Europy Środkowej, a w ogóle zauważył Europę Środkową w zeszłym roku w Bratysławie, gdzie wygłosił płomienne przemówienie, które w ogóle się nazywa w polityce francuskiej podobno agenda bratysławska wręcz.
No ładnie, tak. Nie, bo to było na Globseku tak zwanym. To jest takie odbywające się chyba co roku spotkanie w Bratysławie poświęcone polityce bezpieczeństwa i on tam rzeczywiście w 2023 roku wygłosił takie wystąpienie, które zostało odczytane jako takie wejście asertywne Macrona nie tylko w rejon Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle właśnie te kwestie związane z bezpieczeństwem i relacjami w stosunku do Rosji, wojny w Ukrainie i tak dalej. Ale być może, tak się zastanawiam, może to jest po prostu cały czas ta sama historia, właśnie ta niemiecko-francuska drama, która się rozgrywa w różnych warunkach, bo tak naprawdę ta zmiana, o której ty mówisz, u Macrona, ona być może po prostu bierze się stąd, że Francja cały czas mimo wszystko, ja jestem dosyć krytyczny wobec francuskiej polityki i nie za bardzo jej lubię, ale doceniam jedną rzecz, że to są jednak ludzie, którzy cały czas myślą strategicznie, egoistycznie, ale strategicznie. I w związku z tym ta zmiana, o której ty mówisz, ona wynika z tego, że myślący strategicznie Francuzi widzą pewne zmiany w sytuacji, do której muszą się dostosować. Podczas gdy niemiecka polityka, no właśnie ta taka pokojowa, stabilna, ona cały czas jest myśleniem takim komercyjnym, handlowym. Oni cały czas myślą w kategoriach handlowych interesów, które można ewentualnie zaplanować i w związku z tym nie myślą strategicznie, tylko właśnie handlowo, komercyjnie i w związku z tym te różnice pomiędzy francuskim i niemieckim stosunkiem do wojny w Ukrainie mają swoje właśnie takie głębsze uzasadnienie. No, co się takiego strategicznego zmieniło, że ci Francuzi tak się, że ten Macron tak zaczął nagle boksować się z tym workiem treningowym?
Tak, znaczy racja. Ja też ich cenię za szczerość, chociaż oni są boleśni, zwłaszcza do nas, na przykład do Polski czy do Europy Środkowej w tej swojej szczerości, no, ale przynajmniej są te ich interesy albo brak zainteresowania też często wypowiadany wprost bez tej hipokryzji. Z drugiej strony ten handlowy stosunek Niemiec powoduje to, że oni w przeciwieństwie do Francuzów bardzo chcieli mieć czasem, a nawet w większości czasu, nas na pokładzie. Europa Środkowa była im potrzebna. W związku z tym chcieli nas mieć w Europie i nawet w takim jądrze, tak? A Francuzi uważali, że niekoniecznie, ale do tego na pewno wrócimy. Otóż masz rację, znaczy Macron zaczął wprowadzać tą taką dwuznaczność strategiczną, jak on to nazwał, dlatego że skonstatował, że zmieniła się sytuacja bezpieczeństwa w Europie. Obawy o powrót Trumpa mają tutaj ogromne znaczenie, to rozmawialiśmy ostatnio o tym i Francuzi też myślą w takich kategoriach, że będą musieli jakoś przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, ale też to, że Ukraińcom nie idzie na froncie, ta kontrofensywa się załamała. Fiasko poniosły te wszystkie próby jakiegokolwiek porozumienia się, już nawet nie mówię tych początkowych rozmów z Putinem na samym początku wojny. No, w każdym razie sytuacja się radykalnie zmienia i Francja postanowiła tutaj zadziałać. Oni co prawda pomoc udzieloną Ukrainie to mają tam na poziomie około 4 miliardów euro. To nie jest dużo, ale za to mówią, że jakby jakość czy ofensywność tej broni jest tutaj nie do podważenia i podkreślają to, że nie wyznaczają czerwonych linii właśnie. To znaczy, że będą chcieli i mogli wydawać więcej, łącznie nawet z zaangażowaniem żołnierzy. Tylko pamiętajmy, że to są na razie deklaracje.
No tak, ale być może jednak one wyrażają pewną strategiczną decyzję. Albo że Francuzi rzeczywiście w sensie strategicznym dojrzeli do podjęcia pewnych decyzji, pewnych zmian. I ja się zgadzam, że tutaj na pewno rolę odgrywa czynnik amerykański. On zawsze w przypadku francuskiej polityki bezpieczeństwa i europejskiej był bardzo ważny. I ten Trump na horyzoncie też ma dla nich ogromne znaczenie. Z tą różnicą, że oni nie traktują go jak dopust Boży, tak jak Niemcy, tylko traktują go jako szansę dla siebie. Druga rzecz, która moim zdaniem tutaj odgrywa istotną rolę, to jest poczucie takie, że Rosja nie będzie w najbliższym czasie partnerem, tylko jest strategicznym przeciwnikiem i to takim, który szkodzi realnie francuskim interesom, tak jak to się stało w Afryce, gdzie rzeczywiście Francuzi zostali przez Rosjan w istotny sposób nie chcę
wyparci,
powiedzieć, że
no,
zostali wyparci dokładnie z Afryki Zachodniej i to było jednak dla nich no, bardzo trudne do przetrawienia. Tak? Więc to jest drugi element, który moim zdaniem tutaj odgrywa istotną rolę, pewnego rewanżu, ale też odbudowy swojej pozycji jako takiego lidera w kwestii polityki bezpieczeństwa. No i trzeci element, który moim zdaniem tutaj jest nie bez znaczenia. Mówiłaś o tej deklaracji z 2023 roku z Bratysławy. To moim zdaniem ona wynika też z takiego rozpoznania, że kunktatorska postawa Niemiec otwiera dla Francji Europę Środkowo-Wschodnią jako pole do asertywnej polityki bezpieczeństwa. Stąd obecność Macrona właśnie na Słowacji, Mołdawia, Rumunia. No z Polską tu jest pewien kłopot. A zawsze jednak ten region Europy Środkowej, co by nie powiedzieć, był polem rywalizacji niemiecko-francuskiej. W różnych obszarach. Wystarczy sobie popatrzeć na to, jak się rozkładają wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze, żeby zobaczyć, że rzeczywiście ten region jest polem rywalizacji francusko-niemieckiej i ona ma też teraz moim zdaniem coraz wyraźniej ten aspekt polityki bezpieczeństwa.
No tak, znaczy wiesz, no, Francuzi sami sobie zgotowali ten los, to znaczy Francuzi odpuścili ten region tak naprawdę, zostawili go Niemcom po zjednoczeniu, po Wende, po transformacji, mogli tutaj dużo głębiej wejść. Było oczekiwanie, to znaczy nawet myślę, że my byliśmy jakoś mentalnie bardziej skłonni przyjmować tutaj Francuzów i z nimi współpracować, niż to się miało, znaczy niż byliśmy nastawieni do Niemców, tak? Ale oni sobie odpuścili ten region, teraz naprawiają jakby swoje własne błędy. Jedna rzecz tylko, która uważam, że tu lekka jest korekta po stronie francuskiej, to znaczy oni już nie chcą wyjmować Niemiec z takiego proatlantyckiego sojuszu i sojuszu ze Stanami, tylko chcą nie tylko budować taką, no może autonomię strategiczną to już zrezygnowali, tak, w Europie w sprawie bezpieczeństwa, ale chcą wzmacniać tą nogę bezpieczniacką w Europie, ale jednocześnie zobowiązują się do wzmacniania filaru europejskiego NATO, chcą w tym partycypować. Tu jest zmiana duża.
To zastanówmy się może, o co chodzi w ogóle z tym francusko-niemieckim tandemem. Czy to jest jakaś ściema, czy to jest jakaś poważna sprawa?
O tandemie to byśmy już porozmawiali po 20 lat po wojnie, ale ja bym wróciła do tego Rydera, o którym mówiłam, który pisał właśnie, że ci Niemcy tak się cały czas porównują do tej Francji i wobec niej się jakoś tam budują, a znowu we Francji szeroko był rozpowszechniony taki obraz Niemiec składający się z dwóch części, które mają bardzo no, duży wpływ na to, jak oni w ogóle funkcjonują jakby w tym tandemie, o którym zaraz zaczniemy mówić. To znaczy z jednej strony to było to przekonanie o takiej niemieckiej wyjątkowości, jeśli chodzi o naukę, edukację, sztukę, a z drugiej strony strach przed takim pruskim posłuszeństwem państwu i militaryzmem. I taka tradycja Niemiec trwała bardzo długo, to chyba za, jeśli chodzi o Brytyjczyków i Margaret Thatcher ich postrzegała, ale i de Gaulle też mówił, że Niemcy to zawsze zostaną Niemcy, tak? Deutschland bleibt Deutschland. I Francuzi zawsze się bali tego, bo o tym zaczęliśmy mówić, takiej niemieckiej Europy i takiego niemieckiego parcia na wschód, tego Drang nach Osten. Może dlatego zresztą odpuścili trochę po transformacji ten wschód, ale bardzo się tego zawsze bali i pilnowali się, żeby z tymi Niemcami rozmawiać po partnersku, tak, żeby być traktowani auf Augenhöhe, tak to się mówi, żeby nie być tym mniejszym partnerem. No wiadomo, zostali Niemcy pokonani w II wojnie światowej i to tak z kretesem, że tak powiem, więc tu Niemcy, Francuzi byli jakby w lepszej pozycji i dyktowali warunki. W każdym razie Adenauer z De Gaulle'em postanowili, znowu obrazki, bardzo często się będą tutaj powtarzać te obrazki, jest taki właśnie obrazek, jak oni podpisują słynny z 63 roku traktat
Elizejski,
który ma normować stosunki między tymi dwoma krajami, pozwolił już, w zasadzie możemy to powiedzieć, że pozwolił zadzierzgnąć jakąś taką szczególną więź między tymi krajami. Może nie przyjaźń, ale w każdym razie głębokie partnerstwo.
No taki strategiczny sojusz, tak. I ten traktat elizejski miał być takim fundamentem tej szczególnej relacji francusko-niemieckiej. Ja znam tą całą historyjkę, ona ją ciągle się powtarza, zwłaszcza przy różnego rodzaju odświętnych wystąpieniach na temat integracji europejskiej, że najpierw była ta taka historyczna, długotrwała wrogość między Niemcami i Francją. Wiadomo.
Gdzie się nawzajem upokarzali i poniżali, takie są też.
No, 1871 wojna prusko-francuska, potem zjednoczenie Niemiec, potem pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, czyli taki niekończąca się historia wrogości, no a potem właśnie to takie otrzeźwienie i zbudowanie wspólnej, zjednoczonej Europy po to właśnie, żeby te konflikty rozwiązać i przekształcić je we współpracę. To jest taka historyjka, którą się zawsze opowiada na temat tych relacji niemiecko-francuskich.
No coś w tym jest. No,
może coś w tym jest. Rzeczywiście coś w tym jest. Ja pamiętam taką historię ze Strasburga. To jest zresztą miasto dosyć szczególne z punktu widzenia właśnie tej wrogości.
Tak.
Ciągłego przechodzenia z rąk do rąk różnych terytoriów granicznych, a to raz właśnie do rąk niemieckich, a to raz do rąk francuskich. No i pamiętam w latach 90. jeszcze wtedy nie było wspólnej waluty, nie było euro, ale już był system. W związku z tym system wspólny, prowadzący do wspólnej waluty, w związku z tym w sklepach wszystkie ceny były podawane były wszystkie waluty państw członkowskich. I w Strasburgu w sklepie, pamiętam, byłem zszokowany tym, że podane były wszystkie waluty z wyjątkiem jednej, tylko nie było tam Deutsche Marki. I tak się zastanawiałem, skąd to się wzięło, że akurat nie było tam podanej niemieckiej waluty. Więc ta wrogość oczywiście, czy ta niechęć, ona jest moim zdaniem cały czas obecna. Ty mówiłaś o tym takim szczególnym kulturowym stosunku Niemiec do Francuzów. Ja bym po prostu powiedział, że Niemcy mają kompleks kulturowy, głęboki kompleks kulturowy w stosunku do Francuzów, a jednocześnie, i to jest takie schizofreniczne w przypadku Niemiec, czy też właśnie takie charakterystyczne dla pewnego typu podwójnego myślenia, pewne poczucie wyższości w stosunku do Francuzów Niemcy mają. I one się oczywiście wyrażają w tym obszarze gospodarczym, w tych kwestiach związanych z rozwojem, siłą ekonomiczną, handlowymi kontaktami. Także Niemcy z jednej strony mają ten taki absolutnie kulturowy kompleks, a z drugiej strony poczucie swojej wyższości. A Francuzi, myślę, po prostu cały czas podskórnie jednak Niemców się obawiają, bo boją się, cały czas myślą,
bo
w
Niemcy
jaki sposób...
są Niemcami, czy zostaną
Niemcami. No bo Niemcy
Niemcami.
Zawsze są Niemcami, więc trzeba wymyślić dla nich jakiś taki gorset, jakąś taką formułę, żeby ich kontrolować. I to jest sposób myślenia Francuzów po II wojnie światowej, począwszy od de Gaulle'a, a kończąc na Mitterrandzie i Delorsie, bo przecież to wtedy właśnie Mitterrand i Delors wymyślili to, że poprzez wspólną walutę będą w stanie kontrolować zjednoczone Niemcy. No i moim zdaniem po 30 latach można powiedzieć, że to się okazało największą pomyłką, czy no, Francuzi się mocno przeliczyli w tych swoich kalkulacjach. Jak widać, euro nie stało się wcale takim gorsetem pozwalającym kontrolować niemieckiego gospodarczego giganta, tylko wręcz przeciwnie, stało się taką trampoliną pozwalającą na to, żeby Niemcy stały się niekwestionowanym przywódcą w Europie, dystansującym Francuzów w sposób wyraźny.
No bo wiara jest taka, że ta unia walutowa zostanie dokończona, tak? To znaczy, że owszem, przyjęto wspólną walutę, ona, jej wartość była słabsza niż marki, więc Niemcy dostali to, co chcieli, czyli mogli handlować jeszcze lepszy, jeszcze intensywniejszy, jeszcze skuteczniejszy sposób, a jednocześnie te dywergencje, czy jak to się nazywa, prawda, te całe różnice w politycznym systemie finansowym zostały nie można nimi zarządzać było, w związku z tym wszystko, co się dawało, wygrywały na tym Niemcy i Francuzi tego nie przewidzieli, zresztą nie tylko Francuzi. Jak mówiłeś o tym poczuciu takiej niższości Niemców wobec Francji, to rzeczywiście od razu mi się przypomniał Andrzej Bobkowski z jego szkicami piórkiem. I tam jest kilka takich fragmentów, gdzie on pisze bardzo dużo o tym kompleksie niemieckim. On oczywiście skupia się głównie na Francji, bo to był jego ukochany kraj. On się trochę czuł jak zdradzony kochanek przez to, że Francja nie podjęła walki z Niemcami i o tym też jest bardzo dużo. Jakbyśmy kiedyś mieli podcast o Polsce, to też tę książkę można cytować, bo on też mówi bardzo dużo o Polsce. Ale tam jest kilka takich fragmentów, że na przykład pewien robotnik francuski pracujący u Niemców powiedział mu: Monsieur, ludzie, którzy tak jedzą jak Niemcy, nie mogą być panami świata. O, takie rzeczy na przykład, albo jak Niemcy się zachowywali po zajęciu Paryża z takim zawsze podziwem i trochę uległością, jak on to napisał, jak taki osiłek, który ma jakiś kompleks niższości wobec starej damy. No w każdym razie wychodzi to wszędzie, zresztą w drugą stronę też to działało oczywiście, bo Niemcy bardzo ładnie potrafili tą klasę średnią, która zarabiała na tej okupacji francuską, klasę średnią, też tam do siebie przekonać i znowu ta francuska klasa średnia miała podziw dla tej niemieckiej najwyższej kultury i o tym on też dużo pisze. Natomiast nie wiem, czy to jest takie typowo niemiecko-francuskie, czy to jest taki głębszy problem, o którym też już kiedyś rozmawialiśmy w innym podcaście. To znaczy, że jest takie głębokie przekonanie, że im dalej na wschód, tym gorzej. W sensie każdy, kto jest bardziej na wschód położony, czy to państwo, czy mówimy o narodzie, to jest zawsze jakoś gorsze i z każdym krokiem na wschód jest ta niższa cywilizacja.
Ja myślę, że dla tych relacji niemiecko-francuskich jednak kluczowym momentem to było zjednoczenie Niemiec, bo zjednoczenie Niemiec naruszało pewien rodzaj równowagi, jaki, przynajmniej tak się wydawało, został poprzez te relacje w Europie osiągnięty między Paryżem a Bonn. Zresztą to wystarczy właśnie stworzyć taką parę, Paryż i Bonn, czyli wielka metropolia, stolica światowa. Europy, światowa, i Bonn, czyli zapadła wiocha. Bardzo sielska i miła, ale jednak wiocha,
Bonn jest,
gdzie Bonn, gdzie Paryż, no. Ale jednak w ten sposób można było osiągnąć tą równowagę. Miał to poczucie równowagi tylko w tych relacjach Paryż-Bonn. Bo jak już Paryż-Berlin, no to znowu się otwiera ta cała przestrzeń rywalizacji i różnych historycznych skojarzeń, gdzie istniała taka potrzeba zbudowania tej równowagi na nowo, a być może na zupełnie nowych relacjach. No, taka była istota przecież sporu między Chiracem a Schröderem w sprawie Nicei i głosowania w Radzie, gdzie Niemcy domagali się tego, żeby uzyskać dla siebie nieco więcej głosów, no bo przecież teraz są zjednoczonym państwem, są największym państwem w Europie, a Chirac wtedy odpowiedział, że nie ma mowy, bo przecież była druga wojna światowa i to oni wygrali tę wojnę. Tego typu argumenty wówczas ze strony francuskiej padały. No więc trzeba było w jakiś sposób tą równowagę stworzyć od nowa. To samo próbował przecież Sarkozy, budując z Merkel jakiś taki dziwny rodzaj porozumienia, że Niemcy będą odpowiadać za Europę Wschodnią i że oni będą odpowiedzialni za politykę wschodnią Unii Europejskiej, a Francuzi będą tym mocarstwem wyżywającym się w regionie Morza Śródziemnego. A i tak jak doszło do kryzysu w kwestii rosyjskiej napaści na Gruzję, to przecież Sarkozy nie wytrzymał tego i musiał się zaprezentować jako wielki mąż stanu i od razu poleciał do Moskwy i tam zaczął rozstawiać pionki i porozumiewać się z Putinem. No właśnie, wielki Napoleon Sarkozy w Moskwie negocjował warunki pokoju. Więc tutaj jest cały czas ten problem z odzyskaniem jakiejś równowagi po zjednoczeniu Niemiec w tych relacjach niemiecko-francuskich i to, co dzisiaj obserwujemy, jest moim zdaniem tylko i wyłącznie kolejnym rozdziałem tej samej dramy francusko-niemieckiej. No i pojawia się tutaj Polska. Polska, która tęskni, marzy, wyobraża sobie, że ona by mogła gdzieś tutaj między tą Francję i Niemcy wepchnąć nogę i tam zacząć się rozpychać i rozgrywać tych Francuzów i Niemców na swoją korzyść.
No, marzenia zawsze warto mieć, ale to, co powiedziałeś o zjednoczeniu, to nie tylko trapiło Francuzów, ale też nas. Znaczy, to są znowu wciąż pojawiające się pytania o problem niemiecki, tak zwany, tak? Die Deutsche Frage, w różnych odsłonach. Znowu po raz kolejny pojawiło się ono w tych dwóch odsłonach, to znaczy, co to będzie za państwo, w jakich granicach i w jakiej konstytucji. To teraz zjednoczone w 90-tych latach, tak? Tak samo jak wtedy w 70-tych, w XIX wieku, tak? Bo znowu, co to będzie za twór, te wielkie Niemcy, jaka to będzie konstytucja i to najważniejsze pytanie, to znaczy jak te wielkie Niemcy wpasują się w ten, lub nie wpasują się, w ten porządek europejski istniejący, czy oni to będą robili zgodnie z nim, to znaczy wpasują się w niego, czy będą go burzyć, jak już parę razy próbowali, żeby go w jakiś sposób dominować, więc trapiło to nie tylko Francuzów, ale również nas. A odpowiedź na twoje pytanie jest zawarta w odpowiedzi trochę na to, co przytoczyłeś poprzednio o tym liczeniu głosów. To znaczy oni się niby może wspierali, ci Francuzi, z tymi Niemcami, ale w końcu dogadali się tak, że to te dwa państwa miały największą przewagę, jeśli miały coś uchwalać, czy tą mniejszość blokującą.
No i
tak?
Mają do tej pory.
I mają do tej pory, bo utrzymali to również po Brexicie. Brexit jeszcze bardziej to wzmocnił. To znaczy cokolwiek chciałoby się przegłosować w Unii, to te dwa państwa muszą być brane pod uwagę ze względu na system liczenia głosów, które spierając się ze sobą ustaliły tak, żeby każdemu z nich było dobrze, a tym innym trochę gorzej. To o nas. I popatrz, jeszcze jedna rzecz, to znaczy mimo to, i tu jest ta nadzieja moja, mimo to czasem daje się ich jednak przegłosować, bo w pandemii mieliśmy taką sytuację, że mieli swoją obydwoje, to znaczy Francja i Niemcy, mieli swoją kandydatkę na szefową Eurogrupy, zdaje się, Hiszpankę, a i tak stworzona została koalicja, w której przeforsowana została kandydatura Irlandczyka. No jest parę takich punktów, czy miejsc, gdzie możemy powiedzieć i Herkules, jeśli ludzi kupa, tak? To znaczy można stworzyć taką koalicję lub wejść w taką rozgrywkę francusko-niemiecką, żeby przeforsować własne interesy.
No tak, ale to są raczej wypadki przy pracy niż jakaś reguła czy jakaś oś Paryż-Warszawa, o której czasami się u nas
marzy.
I wyobraża sobie, że tutaj można coś takiego z Francuzami zbudować, trwałego. Nie, że w jakiejś tam pobocznej sprawie akurat tak wyjdzie, tylko że coś, co byłoby pewnym systemowym rozwiązaniem, pozwalającym w większym stopniu równoważyć ten ciężar zjednoczonych Niemiec, które jeszcze oprócz tego, że zjednoczone, to wzmocnione w dwójnasób przez wspólną walutę i potem w wyniku kryzysu tej wspólnej waluty jeszcze bardziej przyjmujące tę pozycję europejskiego lidera. Inaczej mówiąc, że razem z Francuzami Polacy odwrócą ten trend zniemczania projektu europejskiego, czyli że będzie raczej Europa niemiecka, a nie Niemcy europejskie. Tak? To jest to marzenie, że my razem z Francuzami jednak spowodujemy, że to Niemcy będą europejskie, a nie Europa niemiecka. No i jakoś mam wrażenie, że to cały czas pozostaje jednak w obszarze takiego myślenia życzeniowego po naszej stronie. Ten tandem, on jest taki nie do rozszczelnienia.
Znaczy tak, po pierwsze tak, prawda, a to dlatego, że oni sobie utworzyli siatkę, tak gęstą sieć powiązań, które pozwalają im przechodzić różne ryzykowne i niebezpieczne sytuacje dla własnych relacji, bez względu na personalia.
Czyli nawet jak jest po prostu jakieś, nie wiem, trzęsienie ziemi na tym najwyższym poziomie, czyli właśnie Macron boksuje, a Scholz wzywa do pokoju, to jakby na wszystkich innych płaszczyznach
wszystko działa,
wszystko działa tak jak dawniej.
Tak, dokładnie. To znaczy ten elizejski traktat miał, to akurat podaję to jako przykład, żeby zilustrować, tak? On miał swoją nową odsłonę w 2019 roku, podpisano traktat akwizgrański jako jakby odnowienie ślubów wręcz. I tam jest, jak to przeanalizujemy, nie mamy tutaj czasu, ale naprawdę w wymiarze parlamentarnym, gremiów bilateralnych dotyczących bezpieczeństwa, kwestii gospodarczych, politycznych, tam jest taka sieć powiązań łącznie z wspólnymi posiedzeniami gabinetów, komisji parlamentarnych, już nie mówię o jakiejś współpracy młodzieży, radach finansowych, gospodarczych, ekspertów ekonomicznych, bezpieczeństwa i tak dalej. Ta sieć jest tak gęsta, że to i tak funkcjonuje, nawet jeśli są jakieś animozje na najwyższym szczeblu, to co powiedziałeś. Natomiast na pewno jesteśmy w takich czasach, że takie zmienne koalicje będą miały rację bytu bardziej niż to miało miejsce w przeszłości. Myślę, że tutaj w konkretnych sektorowych gałęziach czy branżach możemy naprawdę wchodzić a to z jednymi, a to z drugimi w sojusze i coś rozgrywać na własną korzyść, bo to powinien być nasz wyznacznik, tak? Naszej działalności, czy nam się coś opłaca. Z Niemcami na pewno możemy zabiegać o wzmocnienie wspólnego rynku, konkurencyjność przemysłu i to, co nam tutaj zależy i im też. z Francuzami na pewno w sprawach energetyki, gdzie jesteśmy po ich stronie, czy oni po naszej, jeśli chodzi o rozwój energetyki atomowej. Myślę, że ten taki jastrzębi rysi w bezpieczeństwie, który się pojawił właśnie u Macrona, też będzie grał jakby na naszą korzyść i tu też możemy budować jakąś koalicję.
Ale rozumiem, że taki nadwiślański makiawelizm polegający na tym, żeby coś z Francuzami za plecami, Niemcami i przeciwko nim na dodatek ułożyć sobie, to raczej są bajki.
No raczej bajki, ale to jest oczywiście trudniejsze to, co my chcemy zrobić, bo jesteśmy mniejszym partnerem. Ta gra na kilku fortepianach, subtelnie, zakulisowo i tak dalej, to jest trudne, ale myślę, że jest do zrobienia. Wymienić sojuszy, tandemów, kół w rowerze i tam, jak oni tam, śrubek w motorze francusko-niemieckim, to tak sobie, ale współpracować... I być jakimś rozgrywającym w niektórych branżach jak najbardziej.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.